Najprostsza odpowiedź na to pytanie, no to jest walka z hejtem.
Robert Gawenda, Project Manager akcji relacji hejty reaguj.
Nie walczymy do końca, to jest pierwsze, co się nasuwa, to, że walczymy, ale my, tak jak sama nazwa wskazuje, reagujemy, czyli uczymy młodzież, to jest 16, 17, 18 lat, więc praktycznie w przededniu dorosłości dajemy im narzędzia do radzenia sobie z hejtem i reagowania na hejt, który jest w tym momencie codziennością wszystkich, począwszy od, nie wiem, 10 lat. Mamy ambicję, to była ogólnopolska akcja, zaczęliśmy pilotować programem w zeszłym roku w Częstochowie i w Krakowie i Mielcu na dużo mniejszą skalę, przy czym był to pilotaż. 9 dni temu zrealizowaliśmy wydarzenie na 8 tysięcy osób w Tauron Arenie Kraków, które było według naszej wiedzy największą lekcją w Polsce dotychczasową, jeśli chodzi o przeciwdziałanie hejtowi i reagowanie na ten palący problem. Blisko 4 tysiące uczniów szkół ponadpodstawowych z Olsztyna. Przy wydatnym udziale Wydziału Edukacji miasta Olsztyn udało nam się zgromadzić blisko 50% wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych z miasta, co jest wynikiem fantastycznym. Jesteśmy pełni radości, jeśli o to chodzi. Zapraszamy do ringu 4 influencerów, o których zasięgach, którzy są hejtowani, przy czym wchodząc na ring, oni są zamaskowani i publiczność nie wie, kto będzie hejtowany. Nieprzypadkowo wybraliśmy ring, tudzież oktagon, będąc bardziej precyzyjnym, ponieważ oktagon w dzisiejszych czasach kojarzy się z patologią, freakfightami i wszystkim, co najgorsze w internecie. My dajemy odpór temu skojarzeniu. Dość powiedzieć, że MMA i sztuki walk to jest jedna z najfajniejszych i najbardziej wartościowych metod spędzania wolnego czasu i aktywności fizycznej. No niemniej ma to łatkę patologii. Zapraszamy też publiczność do oktagonu. Ta publiczność walczy z hejtem, ale też wciela się w rolę osób hejtujących, czyli mamy atakujących i obrońców. Po takiej potyczce słownej odsłaniamy zamaskowaną twarz influencera i wtedy młodzież ma sobie uświadomić, że to dotyczy wszystkich, nawet tych największych nazwisk.
Czym jest hejt? Jak możemy to zdefiniować?
Hejt to tak naprawdę kiedyś było tylko i wyłącznie komentarze skierowane wobec pewnych konkretnych grup społecznych.
Aleksandra Adamiec, psycholożka, Fundacja Dobry Hashtag.
Dzisiaj tak naprawdę hejtem jest każdy komentarz, który jest obraźliwy, krzywdzący, wulgarny i tak naprawdę uderzający w osobę. Nie jako konstruktywna krytyka, tylko właśnie krytyka tej osoby w celu zranienia.
Czy wiemy może, jak w dzisiejszych czasach hejt wpływa na młodych ludzi? Jak wpływa na psychikę takiego młodego dziecka, jeżeli występuje wokół niego powszechny hejt?
No przede wszystkim musimy pamiętać, że młodzi ludzie to są ludzie, którzy tak naprawdę świadomość, których mózgi ciągle się rozwijają. To są ludzie, którzy uczą się na tych doświadczeniach. Jeżeli oni już w tak młodym wieku, kiedy ciągle nabywają pewne kompetencje, doświadczają hejtu, doświadczają bardzo negatywnego odbioru właśnie ze strony społecznej, to musimy mieć świadomość, że oni z tymi emocjami, których doświadczają na skutek tego hejtu, będą dojrzewali, będą dorastali. Więc hejt oddziałuje na to, jak oni później będą w przyszłości postrzegali siebie, ale też na te emocje, które przeżywają dzisiaj i jak kształtuje się ich samoświadomość. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo dużo zaburzeń nastrojów, zaburzeń samooceny, obrazu własnej osoby, zaburzeń odżywiania i różnych problemów natury psychicznej może się u takich ludzi rozwinąć.
Czy odporność na hejt, tak to nazwijmy, bo dużo osób mówi, że ma twardą skórę, jeżeli o to chodzi. Czy to też wynika trochę z tego, jak ktoś został wychowany?
Oczywiście, wywodzimy się z różnych środowisk chowania, tak naprawdę jesteśmy też uwarunkowani różnorodnie genetycznie i wiadomo, każda osoba inaczej na ten hejt zareaguje, ale nie ma to w ogóle tutaj wątpliwości, że jeżeli mamy negatywne doświadczenia i one są chroniczne, długotrwałe, to nawet najsilniejsza jednostka w którymś momencie będzie odczuwała negatywne emocje i jej zasoby radzenia sobie będą się wyczerpywały, dlatego przeciwdziałanie samemu hejtowi i budowanie tej dobrej kultury komunikacyjnej, zarówno w tym świecie rzeczywistym, jak i w świecie wirtualnym jest bardzo ważne właśnie z punktu widzenia zdrowia psychicznego, bo musimy budować to zdrowie, musimy budować odporność psychiczną, tutaj w tym wypadku młodych ludzi, no po to, żeby potem nie musieć radzić sobie z bardziej poważnymi problemami. Ważniejsza będzie profilaktyka, bo dużo trudniej leczyć.
Jak my jako zwykli ludzie możemy sobie radzić z hejtem, jak mamy go zwalczać?
Przede wszystkim nie pozostawajmy bierni, tak? Jeżeli jesteśmy świadkami, że ktoś komentuje w sposób negatywny, zgłaszajmy takie komentarze. Nie bójmy się czasami stanąć w obronie drugiej osoby. Nie chodzi o to, żebyśmy na hejt reagowali hejtem, bo absolutnie reagowanie agresją, nakręcanie spirali agresji jest tutaj jak najbardziej niewskazane, ale musimy czasami powiedzieć, dać komentarz, słuchaj, to jest komentarz hejterski. Musimy czasami dać informację, słuchaj, to nie jest na miejscu, tak? Czy ty masz świadomość, że mówisz coś do drugiego człowieka? Uświadamiajmy czasami, że te komentarze w sieci to nie jest komentarz wobec jakiejś tam postaci wirtualnej, tylko wobec żywego człowieka z drugiej strony. Na pewno też powinniśmy nie nakręcać tej spirali, jeżeli nawet mamy jakieś negatywne zdanie o kimś, o kimkolwiek w sieci. Lepiej czasami nic nie powiedzieć, niż napisać coś, czego nie będziemy pewni, jak w tą osobę uderzy.
Jakie najczęściej spotykają ci komentarze? Mówiłeś coś o tym, że o pochodzeniu, że jesteś z Warszawy, ale też o tym, że ten dyplom jest nic nie warty. Jak to wygląda?
Wiele osób uważa, że prawnicy to ludzie z nie wiadomo jakiego świata.
Marcin Kruszewski, prawnik, twórca profilu na TikToku Prawo Marcina.
Zawsze, jeżeli ktoś się tak wynosi, tak się przyjął, że lekarze i prawnicy, ja jestem z medycznej rodziny, więc lekarze i prawnicy zwyczaj się tak trochę wywyższają, no to ludzie starają się zrobić kontrę, o co to za prawniczek jakiś tam. No, jest to naturalne, bo też przez lata, no, nie ukrywam, moja grupa zawodowa pracowała sobie trochę na opinię grupy noszącej nos dużo wyżej niż powinna, ale faktycznie takie komentarze się pojawiały zanim zostałem poznany. Pierwsze moje filmy to były komentarze przepełnione braku zaufania, że aha, czyli ty będziesz teraz mówił, a potem ty i twoi koledzy będziecie zbierać klientów, z których będziecie za pieniądze napędzać ich sobie takimi filmami. Pojawiały się takie komentarze, ale na pewno zbudowanie więzi z odbiorcami, aktywność sieci, taka ciężka praca zaowocowała i takich komentarzy nie ma. A co do Warszawy, ja jestem bardzo pozytywnie odbierany poza, ale oczywiście czasami się trafiało. O, wielki pan z Warszawy, który tutaj nie widzi problemów mniejszych miejscowości. I oczywiście to jest czasem trafna uwaga, bo wychowałem się w Warszawie i pewnie ta perspektywa na wiele problemów jest inna, ale na pewno to, że jeżdżę po całej Polsce, to byłem, myślę, że już ponad 100 spotkań, nauczyła mnie też pokory i zmiany tej perspektywy, która w jakiś sposób była perspektywą osoby żyjącej w jednym takim dość specyficznym miejscu.
Właśnie ta gruba skóra, o której się właśnie mówi, że wchodząc w media musi mieć twardą skórę. Czy rzeczywiście to pomaga? Czy to jest trochę taki mit, że jednak nie ma czegoś takiego, że jednak zawsze troszkę to zaboli?
Ja myślę, że warto mieć tą grubą skórę, bo jeżeli miałbym się przejmować każdym komentarzem, to byłoby to po prostu niewykonalne. Ja mam po kilkaset tysięcy komentarzy czasami, patrząc w skali miesiąca czy kilku miesięcy, nie da się tego przeczytać, więc gdybym się martwił, co ktoś napisał, to musiałbym wynająć 10 osób, które by tylko czytały komentarze, a potem mi przedstawiały i ja musiałbym to interpretować. No nie da się, oczywiście warto pewne sugestie zwracać na nie uwagę, ale nie można z tego robić pewnego absolutu. Opinia innej osoby to tylko opinia. Nawet jeżeli jest nieprzychylna, no to cóż, każdy ma do niej prawo. I ja uważam, że nie wszystko da się zmienić na poziomie ustawowym. Były już różne pomysły, żeby ustawą wprowadzać wiele pięknych, wzniosłych rzeczy, ale zazwyczaj teoria teorią, a praktyka praktyką. Nie nauczymy dzieci walki z hejtem, czy nie nauczymy tej grubszej skóry, jeżeli będziemy zakazywać. Telefon to jest wspaniałe narzędzie, które ja byłem w Japonii tydzień temu, wróciłem prosto. Bez telefonu nie umiałbym się porozumieć z Japończykami, którzy po angielsku za bardzo nie mówią. Uczmy dzieciaki, jak mądrze wykorzystywać te technologie, jak radzić sobie, kiedy pojawiają się ich zagrożenia, a nie zakazujmy, bo droga zakazów spowoduje, że te smartfony jako zakazany owoc będą smakowały jeszcze lepiej. Oczywiście potrzebne są zmiany w podstawie programowej, choćby wprowadzenie elementów, które będą uczyć mądrego wykorzystania tych technologii, ale znowu, wyłączenie dzieci w czasie lekcji z używania tych telefonów nie spowoduje, że one od razu na przerwie w toalecie, brzydko mówiąc, nie odpalą sobie tego telefonu, a w domu nie napiszą jeszcze gorszych komentarzy. Uczmy, a nie zakazujmy. Młodzi ludzie kochają łamać zakazy, wiem, bo też byłem dzieckiem.
Rodzice powinni przede wszystkim starać się zbudować jak najlepszą relację ze swoimi dziećmi.
Hubert Pietrus, ambasador Fundacji Dobry Hashtag, na co dzień pracuje z młodzieżą.
To nie są łatwe czasy, ponieważ zupełnie inaczej wyglądała młodzież i relacje między młodzieżą a dorosłymi mniej więcej 20 lat temu, za czasów mojej młodości. Natomiast inaczej to wygląda teraz. Jestem osobą, która wykonuje zawód nauczyciela i to z pasją. Mówię to z dużym przekonaniem i uważam, że ja nigdy z tego środowiska młodzieżowego tak naprawdę nie wyszedłem. Jestem również nauczycielem i apeluję tu do wszystkich nauczycieli. My nigdy, pełniąc ten zawód, nie możemy wyjść ze świata młodzieży. Jesteśmy pedagogami, dorastamy, jesteśmy dorośli, natomiast cały czas musimy funkcjonować i być na bieżąco z tym, co w świecie młodzieży się dzieje.